Witam serdecznie wszystkich. Tu na początek to ja wyjdę tam dalej, żeby wszyscy mnie zobaczyli, a później będę bliżej, bo będę musiała obsługiwać komputer. Także witam serdecznie cały zbór. Dziękuję bardzo za zaproszenie pastorowi, wam za serdeczność i nastawione serca i uszy na słuchanie. Już pastor tak mnie zapowiedział. To prawdziwy przywilej być tu między wami. Wiecie, jak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian na samym początku, pierwszym czy drugim rozdziale, o tym, że Bóg wybrał to, co niemocne, wybrał to, co słabe, aby poniżyć mocnych i tych, którzy są wielcy. Więc widzicie właśnie kobietę, która stoi przed wami, aby wam ogłosić wielkie dzieła Boże, i z całą pewnością wiele lat wstecz nikt by nie pomyślał, że coś ze mnie wyrośnie. Więc wyrosło tylko ze względu na Pana. I ta pieśń, którą śpiewaliśmy teraz na samym końcu, to chyba taki specjalny prezent, nawet nic nie wiedzieliście, ale właśnie ta pieśń mi się kojarzy z początkiem mojego nawrócenia. Właśnie tak, kiedy miałam 19 lat, oddałam swoje życie Jezusowi i to było dawno, bo teraz mam 33 lata. Także 14 lat już żyję z Panem. Natomiast to były te połowa lat 90. To wtedy te pieśni były na topie. Tam było jeszcze Jezus zwyciężył, to wykonało się. To są dwie moje takie sztandarowe pieśni z tych moich początków. Jak już pastor zapowiedział, nazywam się Honorata Wąsowska od sierpnia, wcześniej Honorata Ławrynowicz. Teraz mieszkam w Kaliszu, natomiast mój dom rodzinny jest w Nysie. Studiowałam w Poznaniu na Akademii Medycznej. Po studiach pracowałam w firmie farmaceutycznej przez wiele lat. Nawróciłam się w Kościele Katolickim, w Odnowie w Duchu Świętym i byłam zaangażowana w Szkołę Nowej Ewangelizacji, katolicką Szkołę Nowej Ewangelizacji przez wiele lat w Poznaniu. Później na terenie Zielonogórskiego, tam gdzie mieszkałam, byłam liderem Odnowy w Duchu Świętym przez 2,5 roku. I w trakcie tego czasu zaczęłam więcej czytać, szukać, żeby więcej móc dać mojej wspólnocie. I wtedy zobaczyłam, że w Kościele Katolickim zaczęłam bardziej szukać prawdy. Po prostu Duch Święty zaczął mnie przekonywać o prawdzie. Zobaczyłam, że jest wiele rozbieżności w Kościele Katolickim pomiędzy doktrynami, które wynikają tylko z tradycji, a nie mają żadnego uzasadnienia w Biblii. I dlatego zdecydowałam, że moje życie będzie oparte tylko na Biblii, na tym, co jest pewne. I w 2005 roku odeszłam z Kościoła Katolickiego. Oczywiście wiązało się to z wieloma prześladowaniami i odwróceniem się wielu przyjaciół. W cudzysłowie przyjaciół, bo prawdziwie by się nie odwrócili. Oczywiście ze strony rodziny. Także to był bardzo trudny czas, ale prawda ma swoją cenę. I trzeba płacić tą cenę, aby być wiernym Panu. Także miałam... Wiecie, jak czyta się Apokalipsę, chyba 3 rozdział, tam jest o tym, jak Pan mówi, bądź gorący albo zimny, bo letniego z swoich wyrzucę. Więc w moim życiu od początku było tak, że ja wiedziałam, albo będę gorąca, albo będę zimna, ale letnia nie będę. Więc wiedziałam, że lepiej być gorącym, więc zawsze ilekroć czułam, że ta moja temperatura zaangażowania dla Pana i miłości dla Pana i bliźnich spada, no to oczywiście brałam się w garść i rozgrzewałam to, bo to jest tak, że to jest nasza rola, to nie jest tak, że zawsze będziemy 100 stopni. Czasem spadniemy do 50, do 30, może do zera ktoś spadnie, byle nie do minusa, bo od zera to już łatwiej urosnąć, więc po prostu musimy sami się pobudzać do większej miłości i poświęcenia dla Pana. I wykorzystywać takie okazje, jakich mówił pastor, jak macie teraz ewangelizację. To jest również rozpalanie się dla Pana. Jak pracowałam jako przedstawiciel medyczny w firmie farmaceutycznej, zresztą teraz też pracuję po powrocie z Ugandy, to głosiłam Ewangelię autostopowiczom. Wiecie, jak autostopowicz wsiada do naszego samochodu, to nie ma wyjścia. Musi słuchać tego, co my mówimy, musi słuchać muzyki, którą mamy, bo inaczej no, możemy się zawsze zatrzymać i go wysadzić. A każdy przecież chce gdzieś dojechać. Także wykorzystywałam tę okazję i głosiłam Jezusa. Miałam też Biblię od zaprzyjaźnionych gedeonitów z Głogowa, więc też zostawiałam tę Biblię i No i Pan tylko wie, jakie były owoce tego. Niemniej jednak miałam raz taką sytuację, kiedy podwoziłam właśnie jednego chłopaka, który był w wielkiej depresji i o tym mówił, że widzi swoje życie w czarnych barwach, a miał zaledwie 19 lat. Ja mówiłam o Jezusie. Dałam mu mój numer telefonu, zadzwonił do mnie po 2 tygodniach i mówi, jest tak jak mówisz, w moim życiu jest więcej światła, oddałem swoje życie Jezusowi. Mieliśmy się spotkać, aby jeszcze więcej porozmawiać też o formacji jego. I za jakiś czas zadzwonił jego brat i powiedział, że tamten chłopak zginął w wypadku. Także ja traktowałam to jako wielki przywilej, że wtedy, kiedy Pan postawił mi kogoś na mojej drodze, ja nie zamknęłam swoich ust, ale dzieliłam się świadectwem. I dzięki temu ten człowiek został zbawiony przed swoją śmiercią. Także ja wierzę, że jak Pan nam daje okazję do tego, żebyśmy dzielili się Ewangelią, to powinniśmy usuwać wszelkie jakieś nasze opory, bariery, ale mówić o Jezusie. Kochani, więc chciałam tak kwoli wstępu, żebyście trochę mnie poznali od tej strony. W 2006 roku w marcu wyjechałam do Australii. W Australii byłam ponad rok i w czasie mojego pobytu w Australii było tak, że wiecie, no ja powiem prawdę. To jest tak, jak często wyjeżdża się gdzieś na obczyznę, żeby zarabiać jakieś pieniądze, to potem człowiek bardziej koncentruje się na tych przyziemnych sprawach, a gdzieś to zaangażowanie dla Pana odchodzi. Zwłaszcza, że też mój angielski był słaby. Właściwie prawie wcale nie mówiłam po angielsku, jak wyjechałam do Australii. Także dużo czasu też spędzałam na naukę angielskiego i no, angielski był też problemem w komunikacji z innymi ludźmi. Ale byłam tam też w zborze polskim. Niemniej jednak po roku pobytu w Australii zobaczyłam, że moje życie nie wygląda dobrze. Że jest to czas pewnie koło zera stopni. I postanowiłam, że moje życie tak nie będzie wyglądać. Postanowiłam modlić się i pościć do tego stopnia, aż Pan mi pokaże, co ja mam robić w życiu, w którą stronę mam iść, gdzie jest mój cel, moje powołanie, przeznaczenie, coś ku czemu Pan mnie powołał. Byłam determinowana, powiedziałam, dotąd będę pościć i modlić się, dopóki Pan mi powie, ale powie konkretnie, nie tak, żebym się domniemywała coś, tylko konkretnie. Mieszkałam w Adelaidzie blisko oceanu. Kwiecień to była jesień już w Australii, więc było zimno, ludzie nie przyjeżdżali za bardzo nad ocean, więc postanowiłam jeździć nad ocean każdego popołudnia i tam głośno wołać do Pana. Tak jak czytamy w którejś Mojżeszowej, chyba w drugiej, że Mojżesz głośno wołał do Pana, a Pan mówi, czemu głośno do mnie wołasz? Więc wiedziałam, głośne wołanie do Pana, Pan odpowiada. Więc głośno wołałam do Pana na tej plaży, że wiedziałam, nikt mnie tam nie usłyszy, więc miałam intymny czas z Panem. I trwało to tygodniami. Muszę Wam powiedzieć, że Pan zaczął coś wkładać do mojego serca dopiero po 5 tygodniach. Więc to była naprawdę wytrwała modlitwa i długi post. Ale byłam zdeterminowana. I właśnie około połowy maja, rok temu, Pan włożył moje serce Ugandę. Zupełnie bez związku z czymkolwiek. Ja nawet nie wiedziałam, gdzie ten kraj leży. To było tak, że ja dopiero weszłam do internetu, zaczęłam się interesować, co to jest. Pan mi przypomniał o tym, że kiedyś nawróciłam, jak miałam 19 lat, chciałam pojechać na misję. Nawet wtedy chciałam wstąpić do zakonu misyjnego. Nawet już tam byłam trochę, ale wróciłam na studia z powrotem. Więc misje gdzieś tam były zawsze w moim sercu, ale no często jak się jest świeckim i się ma wyjechać gdzieś na misję, to dużo kosztuje i nie miałam nigdy wcześniej jakiejś zapasu pieniędzy, żeby móc gdzieś wyjechać. I Pan mi przypomniał, chciałaś pojechać na misję, wkładam Ci w serce Ugandę, więc mówię, no dobrze, to teraz resztę trochę wezmę w swoje ręce, a trochę Pan mnie będzie prowadził. Więc zaczęłam w internecie szukać organizacji, która zajmuje się sierotami, bo tak po prostu miałam przekonanie w sercu. Wiecie, jak Pan daje nam przekonania w sercu, to wiemy, że to Pan i już. Więc takie przekonanie Pan mi dał. I znalazłam, pierwszą organizację, którą znalazłam, to była organizacja zwana Bringing Hope to the Family, czyli przynieść nadzieję dla rodziny. Jak przeczytałam na stronie internetowej tej organizacji, że ona powstała z inspiracji Bożej, że jej założycielka, Faith Philo Kunihira, była księgową, informatykiem, miała dobrą pracę i Pan jej powiedział, że ma to wszystko zostawić, jechać na wieś tam, gdzie się wychowała i zająć się sierotami, wdowami i chorymi na AIDS. To byłam bardzo zainspirowana, pomyślałam, że rzeczywiście jej imię, Faith, czyli wiara, musi obrazować to, kim ona faktycznie jest. Chyba przejdę już trochę do zdjęć. Może tu najpierw? A może tu byśmy zgasili trochę światła? To by lepiej było widać. Tak? Dziękuję. Będę miała tak kilka prezentacji, więc będę je zmieniać. To jest parę słów o tym, jeżeli nie wiecie za bardzo, gdzie jest Uganda, to jest ona mniej więcej na środku Afryki. Jeszcze wyżej, żebym miała? A nie, stabilnie bardzo. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, gdzie dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca to tylko $100. Także ogólnie sytuacja życia Ugandyjczyków jest bardzo trudna i po przyjeździe to się widzi. Więc Bringing Hope to the Family, jak się wjeżdża tam do wioski Kaihura, która jest położona około 200 kilometrów od granicy z Republiką Kongo, widzi się taki właśnie znak przy drodze, że jest to organizacja, która zajmuje się chorymi na AIDS, sierotami, wdowami i prowadzi też małą przychodnię. Jest tam podany adres strony internetowej. Jak znacie angielski, to polecam, żeby tam przeczytać dokładnie tą historię Faith, jak ona założyła tę organizację, bo jest naprawdę bardzo inspirująca. Sama wioska, jeżeli patrzycie na cały obraz ten żółty Ugandy, tak jest właśnie położona. Na północy jest Sudan, Kenia na wschodzie, na południu Tanzania i Rwanda i Republika Kongo na zachodzie. I tam, gdzie czerwona strzałka, tam właśnie jest położona ta wioska, gdzie Pan postanowił założyć organizację przynoszącą nadzieję wielu ludziom. A to kochana siostra Faith. Niezwykła kobieta wiary, namaszczona przez Pana nieprawdopodobnie. Takiej kobiety jeszcze w życiu nie spotkałam. Bardzo taka, naprawdę, z charyzmatem i taka bardzo silna osobowość. Więc kiedy o tym wszystkim przeczytałam w internecie, że to jest taka organizacja, wiedziałam, że chcę tam jechać. Napisałam do nich maila, Faith mi odpisała i powiedziała, że w Australii jest pewien wolontariusz wierzący, który był u nich przez jakiś czas, rok wcześniej, więc ja się z nim skontaktowałam i on powiedział, że tak, to jest organizacja wiarygodna, byłem tam. I powiedział, to była już końcówka maja zeszłego roku, i mówi, tak się składa, że ja jadę tam razem z córką, 13 lat, i z innym bratem z kościoła, 65 lat, mężczyzna. Także widzicie, kochani bracia i siostry, w każdym wieku można jechać na misję. I począwszy 13 lat i tam 65. Także rozmawialiśmy długo i on powiedział, że oni tam jadą i powiedział, że na 5 tygodni potrzebują każdy z nich $5000. Więc mówię, Boże, ja tam chcę jechać na kilka miesięcy, to ile będę potrzebować? Wszystko sobie obliczałam, wyszło $8000. Miałam tylko $3000, które miałam zaoszczędzone. Ale wiecie, w Australii jest takie powiedzenie God's will, God's bill. Czyli tam, gdzie jest Boża wola, tam Bóg płaci. I ja się też o to modliłam. Wiedziałam, że jeżeli coś będzie wolą Bożą, to pieniądze się znajdą. I wiecie, zdarzyły się nieprawdopodobne cuda. W ciągu praktycznie 3 tygodni 5000 z górką przyszły do mnie, po prostu przyszły. Między innymi powiem wam dwie takie zabawne historie, jaki Pan jest wielki, a mianowicie samochód. Starą Toyotę z 83 roku, którą kupiłam rok wcześniej za $500, sprzedałam za $1000. To musi być Pan, przyznacie. Druga rzecz była taka, że Pan dał mi pomysł. Wiecie, ja się dużo modliłam na językach. To jest tak, że ja wierzę, że to jest bardzo skuteczna modlitwa, zwłaszcza jak szukamy Bożej mądrości. Więc byłam bardzo zdesperowana. Mówię, Panie, ja wiem, że to jest Twoja wola, ja mam tam jechać. Gdzie te pieniądze? Gdzie te pieniądze? Całe pieniądze do Ciebie należą. Te gdzieś tam muszą być, które są dla mnie przeznaczone. I wyobraźcie sobie, kochani, że Pan dał mi pomysł na pewien biznes, na pewno bym sama na to nie wpadła. Gdzie w chwilę zarobiłam $3200. Po prostu to było nieprawdopodobne.
Co to za biznes?
Się pastor będzie modlił na językach, Bóg na własny. Także wiecie, Pan naprawdę w cudowny sposób dał mi więcej niż $8000, także wystarczyło na pokrycie wszystkich kosztów wyjazdu na prawie 10 miesięcy, na które miałam tam jechać. Na początku byłam bardzo podekscytowana, bardzo się cieszyłam na ten wyjazd. Cały czas się modliłam: Panie, ale po co ja tam jadę? Dlaczego Ty mnie tam wysyłasz? No i Pan nie odpowiadał. I to było najtrudniejsze w tym wszystkim, bo ja lubię, tak wiecie, żeby wiedzieć. Niespodzianki lubię, ale tylko jak mam urodziny. Ogólnie to wolę przewidywalne rzeczy, ale z Panem jest tak, że Pan woli nieprzewidywalne i woli, żebyśmy Mu ufali bardziej niż oczekiwali rzeczy, które już wiemy od razu. Prawda? Pan do Abrahama powiedział: wejdź, później Ci powie, gdzie idziesz. I tak Abraham zrobił, więc postanowiłam zrobić tak samo i pojechałam do Ugandy nie wiedząc, dlaczego mnie Pan tam wysyła, jaki jest cel mojego wyjazdu. Kiedyś, kiedy myślałam o ewangelizacji, to myślałam o tym, że będę głosić Ewangelię. W tym się czułam najlepiej. Chciałam się Jezusem dzielić jako tą perłą, którą jak znajdziemy, to po prostu życie się zmienia totalnie. I nareszcie jest pełne celu i radości. Jak przyjechałam do Ugandy, przyjechałam tam i zastałam bardzo trudne warunki. Gorsze niż mogłam się spodziewać w jakichkolwiek, nie wiem, myślach, podejrzeniach. Nie mówię tu tylko o poziomie życia Ugandyjczyków, dlatego że ich bieda, w jakiej żyją, na wsiach zwłaszcza, jest nie do porównania z żadną inną biedą, którą możemy zobaczyć, czy to w Polsce, czy gdzieś indziej w Europie. To jest naprawdę bieda straszna, kiedy ludzie mieszkają w lepiankach, pod strzechą, kiedy nie mają odzieży ani butów i mieszkają w dwóch izbach 20 metrów kwadratowych 10 osób. Kiedy jedzą codziennie to samo, jeden posiłek dziennie. To są naprawdę bardzo tragiczne rzeczy, które się widzi, kiedy się przyjeżdża z zachodu i widzi się takie zderzenie z taką rzeczywistością, że ludzie jeszcze gdzieś tak żyją w takiej biedzie. Natomiast tutaj mówię o takich warunkach, które ja się spodziewałam, że tak powiem, dla siebie samej. Dlatego, że zamieszkałam w domu Faith. To jest dom, który był w surowym stanie. Same mury postawione, nawet nie było posadzek wylanych, ani nie było sufitu, nie było drzwi, był tylko dach. W pokojach były łóżka piętrowe i zostałam tam po prostu, wiecie, jak był kiedyś film Pełna chata, więc to była po prostu pełna chata do kwadratu. W czterech pokojach, nie wiem ile tam było, 12 łóżek piętrowych, mieszkało bardzo dużo ludzi. Część to byli wolontariusze ze Stanów, którzy przyjechali, wtedy byli taką ekipą medyczną. Robili testy na AIDS i pomagali też w innych aktywnościach organizacji. Były tam też sieroty przygarnięte, byli tam też goście, znajomi czy rodzina Faith, bo wiecie, w Ugandzie jest tak, nie wiem jak jest kogo, ale w Ugandzie jest tak, że jeżeli ktoś z rodziny albo przyjaciół chce kogoś odwiedzić, to po prostu przyjeżdża. Nie jest tak, że się zapowiada, ludzie się przygotowują, ktoś przyjeżdża na, nie wiem, dzień, dwa, trzy. Nie, po prostu ktoś przyjeżdża i nie wypada zapytać, kiedy wyjedzie. Więc tak może nieźle zabawić u nas. Więc tak to wyglądało i kiedy przyjechałam, zamieszkałam w takich warunkach, jeszcze tam byłam przenoszona z jednego łóżka na inny, bo ktoś tam inny gdzieś tam miał być. Nie było bieżącej wody, nie było elektryczności, toaleta była na dworze. Prysznic polegał na tym, że do specjalnego pomieszczenia na dworze brało się miskę z wodą i tam się trzeba było umyć. W nocy było tak, że słychać było hałasy w każdym kącie domu, bo jak nie ma sufitów, nie ma drzwi, wszystko słychać. No już nie mówię o takich aktywnościach pewnych stworzeń z długim ogonem, jak wspinanie się na przykład na mnie. Także nieraz budziłam się, bo czułam, że jakiś szczur po mnie chodzi. Także zwierzyłam się z wieloma wyzwaniami. Naprawdę, insektów tam było dużo. Przyjechałam tam przeziębiona, zmiana czasu była, kultura, zderzenie z wieloma takimi trudnymi rzeczami. Także początki mojego pobytu były naprawdę trudne i naprawdę łaska Boża mnie tam utrzymała. To jest tak, że gdyby to ode mnie zależało, to ja bym się od razu spakowała i wróciła, ponieważ te warunki życia i też taki początek trudności w aklimatyzacji i pewnego rodzaju szorstkość Faith, dlatego że ona ma taki specyficzny sposób podejścia do ludzi. Wiecie, godzina 7 rano, kogut zdążył mnie już obudzić o 5 rano, moja pierwsza noc w tej wiosce Kaihura. Dochodzę do siebie, chora, i teraz zmiana czasu, i przychodzi Fej o 7 i mówi: Honia, co ty, będziesz cały dzień tak leżeć w łóżku? Więc to obrazowało, że naprawdę na wakacje to ja tam nie przyjechałam. Ale ja byłam na to zdecydowana. Pan mnie już w Polsce zaprawił do ciężkiej pracy, więc ja tam pojechałam pracować. Za darmo dla Pana. Oprowadzono nas po tym, czym się zajmuje organizacja już na drugi dzień. Możecie tu zobaczyć. Organizacja chociaż powstała 8 lat temu, tak naprawdę Pan sprawił, że bardzo poszerzyła swoje działania przez te wszystkie lata. Tak jak możecie zobaczyć, i ma szkołę zawodową, i prowadzi dom dziecka, i ma małą przychodnię, opiekuje się wdowami, chorymi na AIDS. Buduje też domy dla biednych rodzin. W planie jest budowa szpitala i szkoły. Mnóstwo rzeczy robi dla swojej społeczności. Ma wielki wpływ, a zwłaszcza, że ma też po prostu tą silną duchowość, dlatego że prawie wszyscy w organizacji to są chrześcijanie, to są wierzący. Jest tam tylko jeden laborant muzułmanin. Wierzymy, że się też nawróci. W każdym razie jest to takie miejsce ewangelizacji. Wiecie, kochani, samo miejsce tej szkoły zawodowej, które jest, młodzież tam trafia z wiosek, jest to różna młodzież, albo jest wierząca, albo niewierząca. W Ugandzie jest tak, może jeszcze powiem parę słów o Ugandzie. Sama Uganda doświadczyła przebudzenia około 20 lat temu, dlatego wiele ludzi, na pewno ponad 50% Ugandyjczyków, usłyszało o Jezusie. Także w Ugandzie nawet panuje taka wiecie, atmosfera tych krajów takich poprzebudzeniowych, że są napisy na sklepach, nazwy sklepów, nie wiem, restauracji, salonów fryzjerskich typu Łaska, Bóg jest dobry, Bóg jest mocny. Na 10 autobusów, w których się jedzie, w 7 leci muzyka chrześcijańska. To jest nawet taka atmosfera wiary. Jak ktoś mówi o Jezusie, to jest w porządku. Jak mieliśmy taką sytuację w Kampali, że jechaliśmy takim busem, przemieszczaliśmy się z jednego miejsca do drugiego i nagle po prostu przed nami odczepiła się przyczepa od tira. I to jest nieprawdopodobne, że ta przyczepa na nas nie poleciała, chociaż to było pod górkę. To Margaret, Ugandyjka, która ze mną jechała wtedy, po prostu zaczęła wykrzykiwać: Jezu! Jezu, ratuj nas! Na cały autobus. I to było takie zupełnie normalne. Nie tam po cichutku jakaś modlitwa, tylko: Jezu, Królu chwały, Ty jesteś mocny, Ty możesz zatrzymać tą przyczepę. Po prostu takie... Ludzie tam naprawdę śmiało wymawiają imię Jezus. A z drugiej strony jest właśnie ta druga Afryka, o której gdzieś tam słyszymy w telewizji, czy z jakiejś powieści, ta taka szamańska, gdzie są czarownicy, gdzie wierzą właśnie w różne bóstwa, gdzie jest kanibalizm, gdzie nawet, nie wiem, niektórzy, którzy oglądają może młodsze pokolenie, te filmy hollywoodzkie o zombie, to takie sytuacje nadal zdarzają się w Ugandzie. Więc to jest bardzo realne, dlatego nieraz, ja wracam do tego wątku, który podjęłam, że i szkoła zawodowa, i dom dziecka, to są takie miejsca ewangelizacji. To jest tak, że prowadzą je wierzący ludzie. Jak dzieci niewierzące, czy właśnie młodzież do tej szkoły zawodowej trafia, po prostu pierwsze, co jest, to tam jest głoszony Jezus. A jak się okazuje, że jest głoszony Jezus, ktoś chce przyjąć Jezusa jako Pana i nagle zaczynają się demony manifestować, to oczywiście zaraz się ludzie z tym rozprawiają. Także tam jest to po prostu takie bardzo ta zła strona. Demony się bardzo jawnie manifestują w przypadku wierzących, którzy się modlą. Są takie sytuacje, na przykład jak ci czarownicy rzucają to ten tak zwany urok, czyli przeklinają ludzi. Zdarzyło się na przykład, że to jeden z wielu przykładów, że trafiła dziewczyna do szkoły zawodowej, za którą chodziły jaszczurki. Wszędzie, gdzie była, szły za nią jaszczurki, więc to było typowo demoniczne. Oczywiście, jak się pomodlili w imieniu Jezusa, pomodlili się o krew Jezusa nad nią. Wszystko się skończyło. Naprawdę, okazuje się, kto jest mocny, kto jest zwycięzcą i że diabeł już dawno jest pokonany. I dlatego takie to jest ważne, żeby ci, których Pan woła na misję, żeby jechali i głosili Jezusa właśnie tam, gdzie zwłaszcza te moce demoniczne tak bardzo są realne. Ostatnio czytałam taki ciekawy przykład, jak pewien dziennikarz trafił do pewnego kraju właśnie afrykańskiego i rozmawiał z tubylcem i w pewnym momencie ten tubylec zaczął mu mówić o Jezusie i mówi: ale dlaczego ty mi o Jezusie mówisz? A on mówi: bo gdybym ja kiedyś Ewangelii nie usłyszał, to dzisiaj byłbyś moim śniadaniem. Więc to jest tak, że Pan na pewno nas woła, byśmy i modlili się za misję, i wspierali je finansowo, i sami wyjeżdżali i głosili Jezusa tam, gdzie możemy. Także sama organizacja jest właściwie zbudowana na Bożej opatrzności. To jest tak, że Faith ma wielkie zaufanie w Panu i jest zupełnie, wiecie, taka na ludzie, jeżeli chodzi o Boże zaopatrzenie. Jak brakuje jedzenia, jak kończą się pieniądze, to mówi, my żyjemy z łaski. Będzie, Pan sprawi, że będzie. Do tej pory było. Więc nie ma w niej takiego stresu, że jej na coś się zabraknie, bo wie, że to wszystko i tak Bóg kontroluje. Tyle wyrzeczeń, które ona podjęła dla Pana, tyle zaufania, oporu rodziny. Ona wie, że to jest organizacja zbudowana na Bożej łasce i Bożej pomocy. Dlatego ci sponsorzy organizacji, którzy są ze Stanów czy z Australii, to są ci, których Pan postawił w nieprawdopodobny sposób na jej drodze. To zobaczcie, nawet sam mój przyjazd do niej, to jest tak, że Pan sprawił, że jak wpisałam wyszukiwarkę w Google, w internecie, Uganda plus sieroty, pojawiło mi się pierwsze malutka organizacja, gdzieś tam w zapadłej wiosce w Kajhurze. Jak to jest możliwe? No na pewno to musiała być jakaś Boża interwencja. Bo nie sądzę, żeby sama Faith tak wypozycjonowała tą stronę, żeby się pojawiała jako pierwsza w wyszukiwarce, więc wierzę, że to jest Boża interwencja i podobnie ta pomoc finansowa, która przychodzi dla utrzymania tych wielu inicjatyw w Ugandzie, w samej organizacji, to właśnie dlatego, że Pan inspiruje. Kiedy przyjechałam tam, nie wiedziałam, co będę robić. Na początku zaangażowałam się w to, co robili wolontariusze, którzy przyjechali też jeszcze druga ekipa trochę później, ponieważ stawiali fundamenty pod nowy dom dziecka. To jest tak, że stary dom dziecka już był bardzo przepełniony i pieniądze przyszły ze Stanów na budowę nowego domu dziecka. I przyjechali wolontariusze, 17 osób młodych, no młodych i średnim wieku bym powiedziała, bo tam były też dwie panie koło 40. No więc młodsze, tak? No ja już się zbliżam, 30 lat, a też już niedługo będę, więc będę na pewno, jak będę miała 40 lat, mówiła, młoda kobieta, a nie w średnim wieku. Że przepraszam wszystkich 40-latków. Także kopali te fundamenty pod nowy dom dziecka, ja kopałam razem z nimi. Później oni wyjechali. Ja się modliłam cały czas, że Pan pokazał, no po co mnie tam wysłał? Dlaczego ja pojechałam do tej Ugandy? Było wiele potrzeb. Wiecie, jak biały przyjeżdża do kraju afrykańskiego, nie wiem jak jest, Kongo, ale jak przyjeżdża na przykład do Ugandy, to wiadomo, że jest tam mnóstwo rzeczy, które może zrobić, czym się może podzielić, bo to jest zupełnie inny sposób patrzenia z naszej strony na to, co oni robią. Także było wiele aktywności, w których ja siebie widziałam i które im tam pomagałam. Między innymi uczyłam angielskiego i planowania rodziny w szkole zawodowej. Okazało się, że sam przedmiot planowania rodziny, naturalnych metod planowania rodziny, był wielkim hitem. Okazało się, że nikt ich tego nie uczy. Kobiety tam nie wiedzą, jak funkcjonuje ich organizm. Także to, że mają wielodzietne rodziny, 8, 10 czy 15 dzieci, to nie wynika z tego, że oni zawsze tyle chcą mieć, tylko dlatego, że nie bardzo wiedzą, jak planować. I oni wiedzą, że też tych dzieci nie będą w stanie wykształcić, jak będą mieć ich tak dużo. Oczywiście dzieci są zawsze błogosławieństwem. Ja wierzę, że nawet jak się ma liczne rodziny, to Pan sprawi zaopatrzenie. Niemniej jednak w Biblii jest też napisane, że roztropny człowiek myśli o swoim domu i o tym utrzymaniu. Co jeszcze robiłam? Pracowałam w biurze organizacji, pomagałam w domu dziecka, uczyłam prowadzić samochód nawet w organizacji, pomagałam w przychodni. Powierzył mi Pan taki projekt wyposażenia nowego domu dziecka, o czym będę mówić dalej. I projekt prezentów świątecznych i o tym też będę mówić dalej. Okej, to na ten moment zawieszam tą prezentację. Aha, to jest Skype'em, tak? Mam wyjść. Sekundkę. Znacie taką pieśń Wiele jest serc? Co śpiewamy? Refrenik, a ja sobie tu znajdę. Tak, Kosia? Bardzo wzruszająca pieśń.
Będziemy szukać. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają. czekają wciąż. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Już?
To jest fakt. Nawet ostatnio słyszałam, że 90% całych wysiłków chrześcijan głoszenia Ewangelii skierowane jest do kraju, gdzie już Ewangelia była głoszona, a tylko 10% w stronę tych krajów, gdzie Ewangelia jeszcze, a 1%. Także to jest naprawdę w takich proporcjach. Kochani, te zdjęcia się pomieszały. Nie są po kolei tak, jak być powinny. Także wybaczcie, bo trudno będzie ogarnąć ich, bo ich jest chyba 70, dlatego będę musiała po prostu mówić historie, które będą związane z danymi zdjęciami, a wy to sobie w głowie wszystko razem ułożycie, tak? Kto zgadnie, co to jest? Stara stodoła, obora, co jeszcze? Połączenie stodoły i obory, tak? Wielu z was się nie myli, dlatego że tam, gdzie nie ma zasłonki, tam właśnie był kurnik i tam mieszkały kozy. Jest to budynek, który przylegał do domu dziecka. Natomiast tam, gdzie jest zasłonka, tam były łóżka piętrowe. Tam są łóżka piętrowe i tam był pokój dzieci. Także wyobraźcie sobie, że w ciągu dnia kury, kozy przechodziły oczywiście dowolnie z jednego pomieszczenia do drugiego, więc często były po prostu na tych łóżkach w tamtych miejscach. I naprawdę, jak to zobaczyłam, jak nas oprowadzano po tym, czym się organizacja zajmuje, to było to bardzo przykre doświadczenie, żeby zobaczyć, że gdzieś ludzie żyją w takich warunkach i dzieci muszą mieszkać w takich warunkach. To jest toaleta przy domu dziecka, która zresztą zawaliła się w październiku ubiegłego roku. Także nawet te 40 osób, które tam było, nie miało toalety. To jest toaleta tak zwana wypasiona. Czyli taki lepszy standard przy domu Faith. Natomiast przy domu dziecka i przy szkole zawodowej to po prostu nie ośmieliłam się zrobić zdjęcia. A to kto zgadnie, co jest? Prysznic, albo jest podpisane? Myślałam. Tak, to jest prysznic. To jest pomieszczenie, gdzie bierze się tę miskę z wodą. To było akurat przy domu dziecka, dlatego że przy domu Faith to było to murowane i było z dachem. Natomiast tu widzicie, że właściwie to było tylko ogrodzone miejsce. Jak ja tam przyjechałam, było 35 osób mieszkających w domu dziecka. Troje dorosłych, reszta dzieci. Mieli tylko 3 miski i 3 ręczniki. Jak jeszcze jedno takie pomieszczenie zwane prysznicem? Jak utrzymać higienę? Także mieszkali w bardzo trudnych warunkach. To jest kuchnia. Kuchnia, dlatego że nie ma tam bieżącej wody, nie ma elektryczności, więc nie ma gazociągu, więc nie ma takich warunków bardzo łatwych do życia. Dlatego gotowanie odbywa się po prostu na ogniu. A tu właśnie jak te fundamenty były kopane, jak nosiliśmy worki z ziemią. A to ten nowy budynek domu dziecka, który został wybudowany za te pieniądze przysłane ze Stanów Zjednoczonych. To są właśnie te dzieci z domu dziecka, które tam zostałam. Także widzicie ich w takich podartych ubraniach. Nie dlatego, że ja im celowo kazałam się tak ubrać. Aczkolwiek poprosiłam ich, żeby do zdjęcia ubrali gorsze rzeczy. Ale jeżeli takie rzeczy mają, to znaczy, że je w takich chodzą. Więc, bo tam to jest, wiecie, tam ludzie inaczej podchodzą do zdjęć. Do zdjęć to zawsze ubierają się w najlepsze, co mają, dlatego że tych zdjęć po prostu nie mają. Dzieci w domu dziecka nie miały ani jednego swojego własnego zdjęcia. Więc dla nich, jak po prostu miałyby okazję być gdzieś na zdjęciu, no to chciałyby oczywiście wyglądać jak najładniej. Więc jak powiedziałam, że chcę im zrobić grubowe zdjęcie, to każdy chciał się ubrać jak najlepiej. Ja mówię, ale to nie będzie prawdziwy obraz, bo w tych ubraniach idziecie do kościoła raz w tygodniu. Ubierzcie się tak, jak chodzicie normalnie na co dzień. Więc widzicie, że no, nie mają praktycznie odzieży i chodzą tak biednie ubrani. Muszę tu poprzeskakiwać trochę, dlatego że tu będzie nowy dom dziecka, którego na razie nie chcę pokazywać, bo do tego wrócę. W domu dziecka nie było w ogóle stołów, ani krzeseł. Także dzieci odrabiały zadanie domowe często właśnie w taki sposób, czyli na kolanie. Widziałam wielokrotnie dzieci przy domu dziecka odrabiających zadanie domowe na bębnie z kościoła. Także to było tak, że dzieci nie za bardzo mają tam warunki do nauki. To jest tak, że nie jest tak jak my tutaj w Polsce. Zazwyczaj dzieci mają swój własny pokój i mają wszystko, co im potrzeba i książki, i wiadomo, prąd, więc komputer. Tam w szkołach nie ma często ani bibliotek. Nie ma oczywiście komputerów, bo na wsiach nie ma, na wielu wsiach w Ugandzie nie ma w ogóle elektryczności. Także ogólnie dzieci tam bardzo chcą się uczyć, ale nie za bardzo mają ku temu warunki. To jest Ewa, opiekunka domu dziecka. Jest siostrą pastora i córką pastora. Także ona jako opiekunka domu dziecka zapewnia tym dzieciom nieprawdopodobną opiekę duchową. To jest po prostu kobieta ogień. Jak tam po prostu przytrafiają nowe dzieci, to jest od razu ewangelizacja, przyjęcie Jezusa, modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Prawie wszystkie dzieci mówią językami. Począwszy od takich małych do starszych. Wiecie, taki poziom wiary, jaki jest w tym domu dziecka, to jest nieprawdopodobną zachętą. Wiecie, w katolickim języku to ja bym powiedziała, że Pan mnie tam do Ugandy wysłał na rekolekcję, żebym się nawróciła. Ja myślałam, że jestem nawrócona, ale tam dopiero zobaczyłam, co to znaczy być nawróconym. Jak te dzieci modlą się przy swoim domu dziecka, to słychać ich w promieniu kilku kilometrów. Tak się modlą. Ile nas jest? Nie wiem, 200 osób. Ich jest w kościele 100 osób, a śpiewają głośniej niż my dzisiaj. Bez instrumentów. Także bardzo są zaangażowani z pasją. Jak się modlą, to się modlą. Wiecie, obrazuje też ten ich poziom wiary to, jak kiedyś taka strapiona, nie wiem, jakimś problemem, przyszłam do domu dziecka, coś tam nie wychodziło w innych rzeczach, które tam robiłam, bo to jest inna mentalność od nas, ludzi zachodu, i trzeba się przełamać w wielu sprawach. Więc czasem byłam czymś strapiona, przyszłam do domu dziecka i podchodzi do mnie taki mały Edgar, 10 lat, i mówi, Honia, co ty jesteś dzisiaj taka zmartwiona? A ja mówię, wiesz, mam problem. A on mówi, Honia, nie martw się, Jezus ma nad wszystkim kontrolę. Wyobrażacie sobie 10-letnie dziecko? Od razu mnie do pionu postawił. Faktycznie tak jest. Co się martwimy? Jezus ma nad wszystkim kontrolę. Także kochana siostra Ewa, 30 lat ma, można się modlić dla niej o męża, bo już by chciała być za mąż. Z Wiktorkiem, najmłodszym dzieckiem w domu dziecka, wiecie? Znaczy wtedy, bo teraz są już młodsze, nawet 7-miesięczne dzieci. Wiktorek, akurat taka sytuacja jego jest, ma na imię Wiktor, czyli zwycięzca, przechodził przez ulicę jako rok, to było rok wcześniej, jako półtoraroczne dziecko. I tam w Ugandzie, w niektórych regionach jest taki przesąd, że jeżeli dziecko przechodzi przez ulicę, to znaczy, że to jest demon i należy go rozjechać. Ale widzicie, jak ludzie potrzebują Jezusa w takich krajach. I na szczęście przyjeżdżał chrześcijanin. Zatrzymał się, zabrał małego Wiktora i pierwszą organizację, którą napotkał po drodze, to było Bringing Home. Także tam zostawił małego Wiktora, dlatego Wiktor ma na imię Wiktor jako zwycięzca. Jak ja tam przyjechałam, to było dopiero pół roku po jego znalezieniu. To było dziecko takie płaczliwe, bo on cały czas płakał. Widać było, że no, musiał mieć jako dziecko strasznie traumatyczne przeżycia i strasznie musiał być zalękniony, skoro był taki niespokojny cały czas. Natomiast jak wyjeżdżałam później po 7 miesiącach, to było zupełnie inne dziecko, więc widać było, że wzrasta w atmosferze miłości i bezpieczeństwa. To pokażę wam później. Nie patrzcie na to, patrzcie na mnie teraz. Im więcej się mówi, nie patrz tak, nie rób, to się bardziej chce. A to właśnie jest miejsce domu dziecka. Widzicie, samo miejsce Kaihura było położone ślicznie. Te pagórki, zielono, bo to jest na równiku. Bardzo mi się tam podobało 12 godzin dnia i 12 godzin nocy. Nigdy nie trzeba było się przyjmować, o której wschód, o której zachód, zawsze o 7. Tam, gdzie jest taka pustka w środku, to tam właśnie stał ten budynek, który wam pokazałam na samym początku, co wyglądał jak obora. Dlatego, że on triumfalnie został zburzony, jak powstał nowy dom dziecka. Także ten budynek po prawej to jest właśnie drugi taki murowany budynek domu dziecka, gdzie właśnie te wszystkie 30 osób na początku się cisnęło w 4 pokojach na 10 łóżkach piętrowych. Nie patrzcie, nie patrzcie. Aha, bo ja jadę do góry, to nie, teraz na dół. O. Dzieci nie miały żadnej jadalni, więc w domu dziecka jadały po prostu siedząc na podłodze. Tu akurat widzicie, że mają śliczne naczynia, które zostały później kupione. Natomiast w momencie, kiedy tam przyjechałam, one jadły z plastikowych naczyń. Ale nie takich fajnych plastików, jak my mamy w Polsce. To były po prostu takie miski, takie śmierdzące, obrzydliwe, w jakich my nawet psu nie dajemy jeść. Było obrzydliwe i prawda, jak to widziałam, że wiecie, bo tak jak mówi Słowo Boże w liście do Galatów na końcu jest napisane o tym, że mamy czynić wszystkim, a zwłaszcza wszystkim dobrze czynić, a zwłaszcza naszym braciom wierzę. To jest tak, jak widzicie, że gdzieś nasi bracia wierzą, że ją w takim poniżeniu, w takich warunkach, to naprawdę serce ściska, że naprawdę mamy wszystkiego pod dostatkiem w Polsce, a i tak narzekamy, i tak mamy mało, i tak nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli. Nie patrzymy teraz. Nie patrzymy, nie patrzymy. Tu jest ten dom dziecka z innej perspektywy. Tu tak często po prostu siedzą sobie w ciągu dnia. Właśnie Ewa, jak dzieci idą do szkoły, opiekunka domu dziecka, razem z kucharką, razem z taką pastor Margaret, która niestety ma AIDS. Została zakażona przez swojego męża. Wcześniej usługiwała w kościele. I została przygarnięta przez Faith i też mieszka w domu dziecka. I już wielokrotnie była umierająca. I zawsze Pan na nowo pobudził ją do życia. O, a teraz coś dla dzieci. Dzieci w Ugandzie mają bardzo dużo obowiązków. Rano w domu dziecka na przykład dzieci wstają o godzinie 6, mają toaletę poranną. Później, jeżeli jest coś do jedzenia, to mają jakąś szklankę mleka, banana czy coś w tym rodzaju. I później idą do źródła po wodę. W związku z tym, że nie ma wodociągów na wsiach w Ugandzie, to jest tak, że wodę trzeba przynieść ze stawu. Więc to jest obowiązek dzieci, jeżeli dzieci są w rodzinie, że idą z takimi karnistrami po wodę do źródła. Noszą ją często na głowie. Widzicie, ta starsza dziewczyna ma 30 litrów na głowie. Nieprawdopodobnie, oni wszystko na głowach noszą. I widzicie, nawet takie małe dzieci, kilkuletnie, mają swoje małe kanisterki, w których też tą wodę niosą. Także to jest obowiązek dzieci rano i wieczorem iść do źródła. Dzieci też kopią w ogródkach, więc jak wracają po szkole, to nie to, że od razu mogą sobie odpocząć, prawda? Pamiętam mojego brata młodszego, bo ja jeszcze byłam bardziej zdyscyplinowaną córką, ale mój młodszy brat to dość rozpieszczony. Wracał po szkole i co? Mama mówi, a zrób to, zrób to, zrób to, a Marcin, nie, bo ja muszę odpocząć, bo ja zmęczony jestem po szkole. No wiadomo, po szkole jest się zmęczonym. Wiem, coś też przez to przeszłam, ale dzieci w Ugandzie, nie ma coś takiego, że dziecko w Ugandzie jest zmęczone. Po prostu czegoś takiego nie ma. Dziecko pomaga we wszystkim. Ma też wielką dyscyplinę. To jest tak, że takich grzecznych dzieci jak w Ugandzie to ja chyba nigdzie na świecie nie widziałam. Bardzo grzeczne, ułożone dzieci, bardzo szanujące rodziców. Ale muszę wam powiedzieć, że są często bardzo dyscyplinowane. Naprawdę, tak jak pewnie w Polsce to się nie dzieje już teraz na pewno. Byłam tak abstrahując na chwilę. Byłam świadkiem, jak starsi chłopcy z domu dziecka, nastolatkowie, czyli 13-18 lat, grali w piłkę wieczorem w sobotę. O tej porze, o której już dawno powinni być na pastwisku i przyprowadzić krowy i kozy. I byłyśmy z Faith przy jej domu i Faith w pewnym momencie mówi, a czy ja nie słyszę chłopaków grających w piłkę koło kościoła? Ja mówię tak, bo właśnie tamtędy szłam i ich widziałam. A ona nic nie powiedziała, zawołała jedną dziewczynę, która z nami mieszkała i mówi, przyprowadź mi ich. Więc za chwilę patrzę, wszyscy idą, patrzę, co oni robią. Każdy z nich zrywał sobie gałązkę z krzaka. Każdy z nich przyszedł z kijkiem. Potem patrzę, co się dzieje. Każdy z nich kładzie się jeden koło drugiego twarzą do ziemi. Koło niego ten kijek. I w pewnym momencie Faith przychodzi i zaczyna się rozmowa. Wiecie, pół godziny leżą w tym kurzu, w tym piachu, nie gdzieś na parkiecie, po prostu w tym, na tej glinie. I ona z nimi pół godziny rozmawia. Oczywiście cały czas ich straszy, że dostaną lanie, ale cały czas mówi, dlaczego wiecie, że to jest obowiązek, wy starsi to już w ogóle powinniście dostać podwójne lanie, bo tak jaki dajecie przykład młodszym. I wiecie, najgorsze w tym wszystkim jest to poniżenie chyba, to leżenie twarzą do ziemi. No i ona im wszystko wykłada, dlaczego zrobili źle i tak dalej. I potem niby, że dostają jakieś lanie, ale wcale nie dostają. I potem mają karę. Na przykład ci akurat musieli tam obiec wioskę dwa razy. Bo jeden powiedział, bo my byliśmy zmęczeni i chcieliśmy sobie odpocząć grając w piłkę. Ona mówi, wy zmęczeni, zaraz wam pokażę, co znaczy być zmęczeni. No i biegali. W każdym razie, no jest to na pewno jakiś sposób wychowywania dzieci. W Ugandzie działa. Także dzieci bardzo są grzeczne i w domu dziecka, chociaż nie mają prawdziwej rodziny, bo jest ich tam na tyle dużo, kilkadziesiąt dzieci, że trudno mieć normalne warunki, prawda, mamy i taty, jak to jest na kilkoro dzieci w polskich domach, ale są tam wychowywane. Właśnie taki widok, jak już wcześniej widzieliście, mały Wiktorek nawet pomaga we wszystkim. Dzieci, które nie mają placu zabaw, robią sobie zabawy ze wszystkiego, co się da. Więc na przykład na desce się kuśtają. To ja, nie patrzcie. Tu jest panorama wioski. Tam na górze jest kościół anglikański. Po prawej stronie widzicie nowy dom dziecka. Za krzakami, za tymi drzewami po prawej stronie stary dom dziecka. Na dole, ten budynek tutaj na dole, to kościół, do którego chodziliśmy, kościół pełnej Ewangelii. I tam za drzewami dom Faith. Także tak mniej więcej ta panorama była rozlokowana, no i wioska cała tam naokoło położona. Tak wyglądało w środku, no wiele takich domów i w gorszym stanie, przy samej drodze i jeszcze głębiej położone. A to jak wyglądało w środku w domu dziecka? Tak jak wam mówiłam, te właśnie łóżka piętrowe, tak blisko siebie położone, bez żadnych szaf, więc te ubrania, które mają, po prostu tak się walały. Materace całe takie po prostu cieniutkie, bo wygniecione, bez koc, mają tylko koce stare, bez pościeli byli. Naprawdę w strasznych warunkach, w porze deszczowej, tam w tamtym miejscu spada temperatura do 10-5 stopni, a oni pod jednym cienkim kocem mogą spać, często nie mają nawet ciepłej odzieży. Takie warunki tam właśnie zastałam. Dzieci z wioski, które często ze mną chodziły i wołały, żeby dać im balony. Bardzo się dzieci ugandyjskie lubią bawić małe balonami. Dzieci pomagające rodzicom tu akurat łuskają orzechy na obiad do sosu orzechowego. Pomagające rodzicom w prowadzeniu biznesu przydomowego. Tu właśnie dziewczynka ma na głowie prażone orzeszki, to znaczy orzeszki, które będą prażone. I kukurydzę, która się tam też praży. Rowerki, drewniane, bez hamulców. Taki widok właśnie częsty tych dzieci, takich... A to jest widok straszny. W Ugandzie, nie wiem jak jest Kongo, ale w Ugandzie i wiem, że w wielu innych krajach afrykańskich są w kurzu takie małe stworzenia, które nazywają się dżiger. Po polsku to jest pchła piaskowa. To jest 3 mm mniej więcej. I to jest owad. Wgryza się, żyje w kurzu, więc jeżeli chodzi się na boso albo nawet w sandałach bez skarpetek, to wgryza się w skórę stopy, tworząc takie rany, tam się namnaża i jak się nie oczyści w porę tych stóp, to paraliżuje mięśnie stopy. Także to jest duże zagrożenie, dlatego bardzo ważne jest chodzenie w butach. Muszę wam powiedzieć, że nawet ja, chociaż chodziłam w sandałach, dwa razy nie uniknęłam tego dżigera i go miałam też w stopie i było to naprawdę bolesne i okropne i naprawdę, jak się potem widzi, jak są te, wiecie, te jajeczka tam złożone, wyciskane, to po prostu można zemdleć, bo to jest taki widok obrzydliwy. A także ją nasi bracia, wierzę. Nie mają pieniędzy na buty i takie stópki mają. Tutaj chorzy czekający do przychodni, którą prowadzi organizacja. Siostra Faith z Wiktorkiem, akurat w dzień Bożego Narodzenia zrobione zdjęcie. Mały Wiktorek. Inne zdjęcie z domu dziecka. No właśnie dzieci, które pracują w polu. Tu właśnie chłopiec Brian, wychowujący się z bratem przy babci, mający oboje po, nie wiem, 9-11 lat. Bardzo zdolny chłopak. W szkółce niedzielnej, którą prowadziłam, po prostu przebijał wszystkich. I wiedząc o tym, że edukacja w Ugandzie jest pełnopłatna, nie wiadomo, czy on skończy nawet którąś klasę szkoły podstawowej, bo tej babci właściwie prawie, że nie stać na to, żeby ich utrzymać. Natomiast mógłby zrobić karierę, myślę, że we wszystkim, dlatego, że tak zdolnego dziecka w Ugandzie, chociaż wiele dzieci tam poznałam, nie spotkałam. Także wiele, wiele jest sierot w Ugandzie. Głównie z powodu AIDS, także z powodu malarii. Jest duża śmiertelność dorosłych. Dzieci zresztą też, no ale to są dwie główne przyczyny, dlaczego jest dużo sierot właśnie w krajach afrykańskich. AIDS i malaria. To właśnie kuchnia przy innym domu, taka właśnie gliniana ze strzechą. O, to jest właśnie to rynek, a to jest ta atmosfera, o której wam mówiłam, atmosfera wiary, że jest autobus, na którym jest napisane w Bogu pokładamy nadzieję, tak? I cała linia takich autobusów jeździ po Ugandzie. Stacja benzynowa na korbkę. Żelazko na duszę, bo inaczej się nie dało pracować. To w pokoju, który miałam później. Kazali mi też gotować. Tak wyglądała kuchnia przy domu Faith. To wracamy z chrztu. Chrzest był z kościoła, bardzo dużo osób było, chyba 20 osób miało chrzest wtedy, nowych. A to jest panorama wsi z innej góry. A to jak właśnie uczę w szkole zawodowej, tu akurat wykresy z planowania rodziny i tłumacz. To jest kolejne zdjęcie, jak było w środku w domu dziecka, studenci ze szkoły zawodowej, sama szkoła zawodowa. To rozdanie nagród w czasie nauki. Wiecie, nie ma jak zmobilizowanie uczniów. Czy to są tu w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, czy w Ugandzie. Jak się zmobilizuje uczniów do nauki, to się lepiej uczą. Więc ja poprosiłam mojego kolegę, który jest nauczycielem angielskiego we Wrocławiu, taki dość zamożny chłopak, mówię, przynieśli jakieś pieniądze na prezenty dla uczniów moich z angielskiego. Więc na tyle przysłał, że mogłam zrobić nagrody dla najlepszych, nie tylko z angielskiego, ale też z planowania rodziny. I muszę wam powiedzieć, że najwyższa nagroda to była równowartość $4. 4-5 dolarów. No powiedzmy, że 5. $5 to była najwyższa nagroda. I kiedy dziewczynę, która była rzeczywiście bardzo zdolna, to ta w niebieskiej koszulce, Stella, 20 lat ma, kiedy ona dostała pierwszą tą nagrodę, czyli te 10 tysięcy szylingów, około 5-6 dolarów, to pytam ją, co zrobisz z tymi pieniędzmi? Wiecie, co powiedziała? Kupię kozę. To było nieprawdopodobne, że od razu miała taką perspektywę, że nie użyje tych pieniędzy dla siebie samych, ale zrobi coś takiego, kupi coś takiego, co przyniesie zysk. Inni tam, co dostali po połowę mniej, to na przykład mówili, że kupią kurę, prawda? Bo kura będzie znosić jajka, będzie można je sprzedać. Także no mają tam inne zupełnie podejście do wielu spraw i sposób myślenia. No może powiem o prezentach świątecznych teraz, jak się to zdjęcie pojawiło. Więc około października zobaczyłam, że... Znaczy pomyślałam, co ja mogę zrobić na święta dla tych dzieci. I zapytałam ich, co chciałyby dostać na święta Bożego Narodzenia. Poprosiłam ich, żeby zrobili listę 7 rzeczy, które chciałyby dostać. 80% dzieci na pierwszym miejscu napisało chleb z masłem. Naprawdę, jak to zobaczyłam, to się popłakałam. Mówię, Panie, ile razy ja wyrzucałam chleb? Ale radosne było to, że 70% dzieci napisało, że chciałoby dostać Biblię w swoim języku. Także to było, także chleb doczesny, ale też ten chleb Boży. Także to było bardzo wzruszające dla mnie. I wiecie, była taka niezwykła sytuacja w Dzień Bożego Narodzenia, w Dzień Wigilii, kiedy zrobiliśmy im zakupy takiego dobrego jedzenia na święta. Dlatego, że te dzieci jedzą bardzo skromnie w domu dziecka. Właściwie codziennie to samo, takie posio, to jest gotowana mąka kukurydziana, wygląda jak rozgotowany ryż i smakuje okropnie, i fasolę, taką ugotowaną w sosie własnym. Także to jest ich główny posiłek dnia i codziennie jedzą to samo. Jest tu ktoś, kto codziennie je to samo? Jest tu ktoś, kto codziennie je barszczuszkami? Jak tu na przykład Oliwia, tak? Lubi najbardziej. Nie ma, nawet jak lubimy coś bardzo, to i tak nie jemy tego codziennie, bo wiadomo, jakbyśmy coś dobrego jedli codziennie, to w końcu nam się znudzi i stanie się tym, co nie będziemy lubić. Natomiast tam te dzieci w domu dziecka nie mają wyboru, jedzą to, co jest, a posio z fasolą jest tak zwanym jedzeniem biednych, czyli jak nikogo nie stać na jedzenie, to po prostu to je. Więc kupiliśmy im dobre jedzenie na święta, mięso, które bardzo lubią, no i jednego rodzaju ich takie lokalne rarytasy. W każdym razie, jak przywieźliśmy te wszystkie rzeczy, podchodzi do mnie, dzieci oczywiście z radością, podbiegły do samochodu, nosiły te wszystkie rzeczy, cieszyły się, co będą miały ugotowane. I podchodzi do mnie taki 16-latek, Andrew, który mówi do mnie, wiesz, Honia, mam taki problem. Ja mówię, co się stało, Andrew? A on mówi, wiesz, nie mam Biblii. Pomyślałam sobie, niesamowite, czy ja kiedykolwiek spotkałam osobę, która by do mnie podeszła i powiedziała, mam problem, bo nie mam Biblii. Oczywiście, gdybym miała pieniądze, natychmiast bym dała, kupię ci, bracie, Biblię czy siostro. Natomiast tamten Andrew, jak do mnie podszedł, wiedziałam, że w pewnym sensie jego stwierdzenie jest manipulacyjne, bo wiadomo, jak biały przyjeżdża do Afryki, to zawsze wszyscy myślą, że on ma pieniądze. Więc myślę, że to było takie podejście, Andrew, powiem Honi tak, bo może wzbudzę jej współczucie, żeby mi Biblię kupiła. Ale z drugiej strony to było dla niego na tyle ważne, że zdobył się na pomyślenie, co by tu zrobić, żeby jednak tą Biblię dla siebie wykombinować. To było dla mnie też bardzo wzruszające i wiecie, ja mu powiedziałam, nie martw się, Pan ma dla ciebie zaopatrzenie i na pewno ta Biblia się dla ciebie znajdzie. Ja powiedziałam z taką pewnością, ponieważ Biblia dla niego i dla innych dzieci w domu dziecka leżała już w tym pokoju, zapakowana w worek. To było tak, że ja wiedziałam na drugi dzień o 9 rano w Boże Narodzenie, każdy z tych dzieci dostanie Biblię. I ja wiedziałam, że Andrew tą Biblię jutro dostanie. Więc jak ja mu powiedziałam, nie martw się, Pan ma dla ciebie zaopatrzenie, to ja powiedziałam, wiecie, z taką pewnością, wiedziałam, że to się stanie. I pomyślałam, że to jest często tak jak z nami, kiedy się modlimy o różne rzeczy. Kiedy wiemy, że coś jest dobre, to jest Boży plan dla naszego życia, że Bóg chce nam to dać. I to jest tak, że Ojciec w niebie cieszy się, tak, ja już to dla ciebie mam. I ta odpowiedź z nieba już idzie. Natomiast my tu jeszcze musimy chwilę poczekać, tak jak Andrew czekał całą noc, zanim ta Biblia była w jego ręku. Więc myślę, że no dla mnie samej było to takie przesłanie, że jak się o coś modlę i wiem, że to jest zgodne z wolą Bożą, to tylko trzeba cierpliwie oczekiwać, a będzie Boża odpowiedź. Także za pieniądze, które przyszły z Polski, były to pieniądze z dwóch szkół z Poznania. To było 4200 zł. Moi znajomi nauczyciele zmobilizowali swoich uczniów, którzy złożyli się po 50 zł na prezenty świąteczne. Także z tych 4200 zł obdarowaliśmy 84 osoby w wiosce, nie tylko dzieci w domu dziecka, ale jeszcze inne dzieci. I zbudowaliśmy dom gliniany dla wdowy z 10 dzieci. Także zobaczcie, 4200 zł zrobiły nieprawdopodobne rzeczy dobre tam w tym miejscu, dlatego że dla tych dzieci to było pierwszy raz w życiu, kiedy oni dostali prezent świąteczny. Pierwszy raz w życiu, a niektórzy z nich mieli 17-18 lat. No i to, że dostali Biblię. Dostali też inne wspaniałe rzeczy. Kochani, patrzę na zegar, zostało mi 10 minut zgodnie z moją godzinką. Także powoli będę zbliżała się do końca. Tu właśnie w Boże Narodzenie zdjęcia z prezentami świątecznymi, to właśnie obdarowanie z wioski. Tu koszyki, jak dostałam. Dom dziecka, ten, który wam pokazywałam z innego profilu. Aha, już doleciałam do końca, tak? No to teraz wracam. I teraz wam powiem o czymś, chyba dlaczego mnie Pan głównie przysłał do Ugandy. Otóż, może na kibelku nie zostawię. Wiecie, kiedy tak chodziłam za Faith, mówię, Faith, nie powiedział ci Pan Jezus, dlaczego mnie przysłał do Ugandy? Czy ja tu tylko przyjechałam uczyć angielskiego i planowania rodziny i pomagać w organizacji? Czy ja coś innego jeszcze mam tu do dokonania? To ona zawsze mówiła, Honia, móc się Pan ci powie. Więc się modliłam, czekałam cierpliwie i jak nowy dom dziecka powstawał, wybrałyśmy się tam razem z Faith, żeby zobaczyć, jak wygląda dach, jak to wszystko jest zrobione. I mówię do Faith, Faith, a organizacja ma pieniądze na wyposażenie tego nowego domu dziecka. A Faith mówi, nie mamy tych pieniędzy. Ja mówię, no nie, przenosić dzieci z miejsca, gdzie nie mają nic, do miejsca, gdzie nie mają nic. Ona mówi, no, chociaż trochę przestrzeni. I mówi, wierzymy w Boże zaopatrzenie. Wiecie, w starym domu dziecka, zresztą no takie problemy pewnie gdzie niegdzie w Polsce, w takich zaniedbanych domach też są, że są pluskwy. Tam w Ugandzie to też są te pluskwy, nazywają się bedbugs i one akurat żyły w tych łóżkach, które tam widzieliście, więc te bedbugs po prostu w nocy wychodziły i gryzły te dzieci. Taki środek do otrucia tych wszystkich pluskiew kosztował $10 mniej więcej. Ale organizacji nie było stać nawet na to, żeby kupić ten środek. Więc nieraz Ewa do mnie przychodziła, opiekunka, mówi, Honia, całą noc nie spaliśmy, bo bedbugs nas gryzły. Więc wszystkie pieniądze jakieś tam za skórniaki wyciągałam, żeby kupić po prostu to. Więc wiedziałam, że jak się przeprowadzimy do nowego domu dziecka, no to oczywiście nie chcemy zabierać tych łóżek z tymi bedbugs, tylko chcemy mieć nowe łóżka. I wiecie, jak ona mi powiedziała, że pieniędzy nie mają, że wierzy w Boże zaopatrzenie, zaczęłam się modlić i mówię, Panie, może ja coś mogę zrobić w tym kierunku. I Pan mi dał pomysł, który nazwałam Nowy Dom Dziecka, Nowa Nadzieja. Taki projekt, w którym stworzyłam listę wszystkich rzeczy, które trzeba było kupić do Nowego Domu Dziecka. Wyceniłam je, wszystkich rzeczy takich bardzo minimalnych, taki minimalny, żeby był ten dom dziecka, wiecie, łóżka, pościel, stoły, krzesła. To było 10 tysięcy złotych. A tak, żeby tam były też firanki, wiecie, żeby były maty na podłodze i żeby wszystko było tak ładnie, to było 25 tysięcy złotych i żeby był plac zabaw, nowe toalety, prysznice. Więc rozesłałam tą listę do wszystkich moich znajomych drogą mailową, modląc się o to, że Pan sprawi, że te pieniądze przyjdą. I wiecie, Pan zapewnił mnie, że to jest Jego pomysł, że to jest Jego plan, że On chce, żeby to się dokonało. Ja kiedy myślałam o tym, jak ten dom dziecka ma być wyposażony, to myślałam, jak bym chciała, żeby był wyposażony, gdyby jednym z tych dzieci był Pan Jezus. Oczywiście, no jak byśmy chcieli, żeby po prostu perfekt, super wszystko było. Więc ja też tak miałam w sercu, żeby przyszło jak najwięcej pieniędzy, żeby te dzieci zobaczyły, że można żyć w standardzie o wiele lepszym. Takim standardzie, który jest chyba gorszym standardem niż my mamy, ale dla nich to jest po prostu naprawdę czymś wielkim. Więc Pan dał mi słowo z Izajasza 60. Tam jest o Nowej Jerozolimie. I wiecie, tam jest napisane, że bogactwa zaczną przybywać, że nie zamkną się w drzwi ani we dnie, ani w nocy i bogactwa narodów będą przychodzić. Więc ja modliłam tą obietnicą i wyobraźcie sobie, że Pan pobudził wiele osób, których nawet nie znałam w Polsce, którzy przekazywali sobie informacje jeden drugiemu o tym projekcie. I w ciągu 3 miesięcy przyszło 60 tysięcy złotych. To jest nasz Pan. To jest nasz Pan. I dom dziecka został wspaniale wyposażony. Naprawdę, po prostu wszystkim oczy na wierzch wychodziły. No mnie też, że tak wszystko jest pięknie. Także trochę teraz zdjęć Wam pokażę, jak ten dom dziecka. Zobaczcie, tam jest bateria słoneczna na dachu. Dlatego, że wystarczyło nawet pieniędzy na baterię słoneczną. I to jest tak, że tam w promieniu wielu kilometrów nikt nie ma prądu, nikt nie ma nawet małej baterii słonecznej dla potrzeb swojego domu. Więc te dzieci w domu dziecka, mające prąd, po prostu chodziły takie dumne po całej wiosce. I Faith mówiła, że teraz wszystkie dzieci w wiosce chcą być sierotami. Żeby trafić do tego domu dziecka. Także takie błogosławieństwo, które było dla tych dzieci. Nawet my same z Faith, siedząc w jej domu, patrzyłyśmy wieczorem zazdrosnym okiem, że oni mają prąd, a my nie. Także to było naprawdę błogosławieństwo. I teraz jak w środku, tu dekorujemy na otwarcie domu dziecka, przygotowane wszystko, tu przemówienie, które ma Faith. Faith powiedziała, że nigdy nie mówcie, mówiła do tych dzieci, nigdy nie mówcie, że to ja wam zbudowałam ten dom, że Honia albo sponsorzy z Polski zbudowali wam ten dom, ale zawsze pamiętajcie, że to wasz Ojciec Niebieski zbudował wam ten dom, bo On jest Ojcem dla sierot. Także podkreśliła to i oddała chwałę Bogu. Wszyscy czekają na wejście, dzieci tu czekają na przecięcie wstęgi, czekają na znak, wszyscy wchodzą, żeby zobaczyć, jak jest w środku i proszę bardzo, zasłonki wiszą. Także niestety karnisze, bo w ogóle otwarcie domu dziecka miało być na Boże Narodzenie, ale wszystko się opóźniło z tego powodu, że w mieście, gdzie zamówiliśmy meble u stolarza, bo wiecie, tam nie ma tak, że jest Ikea, pojedzie się i kupi, co się podoba, tylko trzeba zamówić meble u stolarza, a stolarz jak ma prąd, to meble zrobi, a jak prąd zabiorą na tydzień, to nie zrobi. I w taki sposób otwieraliśmy dom dziecka dopiero na koniec stycznia, ponieważ stolarz się nie wyrobił. I nie zrobił takiej ważnej rzeczy jak karnisze. Powiedzcie kobiety, że mnie rozumiecie. Wobec tego karnisze dotarły, dlatego to zdjęcie jest ciemne, ponieważ nie zostało zrobione w dniu otwarcia, ale dopiero za 1,5 dnia właściwie nocy, ponieważ jest to godzina 2 w nocy, w czwartek 1 lutego, w piątek 2 lutego wyjeżdżałam, więc rano o 6 miałam wyjeżdżać, a o 2 przywieszałam zasłonki, bo dopiero dotarły karnisze, a chciałam im pokazać, jak to ma wyglądać, żeby tam resztę okien dokończyli. Także pokój, popatrzcie, pokój nauki. Nareszcie dzieci nie muszą odrabiać zadań domowych na kolanie, ale mają normalny pokój nauki. Mapa, żeby wiedziały, gdzie ta Polska jest i ci wszyscy kochani ludzie, którzy przysłali pieniądze na ich nowy dom. Pokój nauki. Tu dzieci robią kartki z podziękowaniem dla swoich sponsorów. Ja te kartki przywoziłam do Polski i wszystkim imiennie wysyłałam, żeby każdy miał pamiątkę od dzieci. No i widzicie, każdy pokój został stworzony kolorystycznie. Pokój tam pomarańczowy, pokój niebieski, pokój zielony, więc zasłonki też pasowały. No i tu widzicie, niebieska pościel, niebieski ręczniczek, niebieska mydelniczka, niebieskie zasłonki. Wszystko miało pasować jedno z drugim. O, oto niebieskie zasłonki. Także naprawdę byłam bardzo dumna z tego domu dziecka. Moskitiery, które są bardzo ważną rzeczą, żeby przeciwdziałać malarii w pewien sposób, chociaż tak jak się da. Także w tamtym momencie tylko te dzieci, które były zakażone HIV w domu dziecka, miały moskitiery, natomiast inne nie miały. Także przeciętnie Afrykańczyk choruje, to znaczy Ugandyjczyk, nie wiem jak jest gdzie indziej, choruje raz na 2 miesiące na malarię. I mniej więcej w tym czasie na 2 tygodnie jest wyłączony z życia. Więc bardzo, dlatego też jest, określa się, że malaria jest jednym z głównych powodów ubóstwa Afryki. Z tego powodu, że dzieci mają zaległości, w szkole dobrze się nie uczą, dorośli zaniedbują pracę, nie mogą dobrze wykonywać swoich obowiązków, jak raz na dwa tygodnie są chorzy. Także dzięki Bogu pieniądze przyszły na moskitiery. Ewa, która jest szczęśliwa w swoim nowym pokoju, wcześniej miała pokój 1,5 metra na 3 metry, gdzie było łóżko, maszyna do szycia, oczywiście na pedał, bo prądu nie ma, i góra kartonów, gdzie były różne rzeczy potrzebne. A teraz po prostu przestrzeń ma, zasłonki śliczne też, łóżko dla małych dzieci w jej pokoju, pokój dzienny, gdzie jest telewizor, ale nie żeby oglądać telewizję, ale programy edukacyjne, tam na DVD, które dostaliśmy. Zasady domowe, takie związane właśnie z Biblią, te naczynia śliczne, no oczywiście mają jadalnię ze stołem, po ludzku, żeby jedli, nie na podłodze, ale siedząc przy stole. Wcześniej kuchnia była taka, teraz została zbudowana większa, taka no z lepszym jakby, no nie wyposażeniem, no trudno powiedzieć o wyposażeniu, ale po prostu nie, że zwykłe palenisko, tylko tam miał być zbudowany taki specjalny piec, gliniany, taki ich metodą, ale po prostu taki, żeby ten dym do oczu nie wchodził. No i nowe kibelki i prysznice. Także oczywiście prysznice, cały czas pamiętajcie, miejsce, gdzie bierze się miskę z wodą, żeby się umyć, nie bieżąca woda. No i montowanie baterii słonecznej. Myślę, że chyba te zdjęcia, o których chciałam opowiedzieć różne historie, powiedziałam. Wrócę jeszcze z powrotem do zielonej prezentacji. Kieliszek szukam i moje ostatnie 3 minuty. Okay. Więc tak. Naprawdę oddaję chwałę Bogu za to, że mnie wysłał do Ugandy. Dlatego, że oprócz tego, że był to czas, kiedy została zbudowana moja wiara, a oprócz tego zobaczyłam, że jak my Panu oddajemy siebie, nasze 100%, które możemy dać Panu, to Pan to bierze i z tego przerabia na 1000%. Ja kiedy jeszcze przed wyjazdem do Ugandy modliłam się, to Pan mi powiedział, nie patrz na swoje możliwości, ale patrz na moje możliwości w Tobie. Ja wierzę, że to było taką myślą przewodnią moją w Ugandzie, że ja zrobiłam to, co mogłam. Rozesłałam tą listę tych rzeczy, które trzeba było kupić do domu dziecka, a to Pan pobudził ludzi, żeby przysłali tyle pieniędzy. Oczywiście tam zrobiliśmy dużo więcej inicjatyw z tych pieniędzy, to nie tylko dom dziecka wyposażyliśmy. Dużo, dużo innych rzeczy bardzo potrzebnych, ważnych zrobiliśmy tam na miejscu z tych pieniędzy. Także wiecie, bracia i siostry, 300 czy tam 400 osób, które przysłały te 60 tysięcy złotych, złożyło się na to, żeby naprawdę przyszła nowa nadzieja do serc tych dzieci. I kiedy wróciłam do Polski, to oczywiście to nie było tak, że ja mogłam tak osiąść na laurach, cieszyć się moją przygodą i tym, że mnie Pan wysłał do Ugandy, ale wiedziałam, że Pan chce, żebym coś więcej robiła w tym kierunku. Więc pierwszym projektem, który stworzyłam, to było moje dziecko z Ugandy. Zrobiłam listę wszystkich dzieci z domu dziecka, których teraz już jest ponad 50. Prosiłam, żeby się ludzie włączyli w taką adopcję na odległość, żeby każdy wybrał sobie jedno dziecko, czy nawet kilka osób złożyło się na jedno dziecko, po to, żeby móc zapewnić im wykształcenie. Dlatego, że organizacja ma wiele, wiele dziur finansowych i jeżeli chodzi o edukację dzieci, to jest to priorytet, natomiast nadal jest to za mało. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to te pieniądze wystarczają. Na szkołę średnią w wiosce też jeszcze z bólem wystarczą, ale nawet te zdolne dzieci w domu dziecka, które mogłyby skończyć medycynę, prawo, nie wiem, księgowość, cokolwiek takiego, to one tego nie skończą, trafią do szkoły zawodowej, ponieważ organizacja nie będzie miała pieniędzy na to, żeby ich tam wysłać. Dlatego ten projekt W tym projekcie 70 zł miesięcznie jest odkładane na specjalne konto stypendialne po to, że jak to dziecko będzie trochę starsze, żeby mogło pójść na studia, będą pieniądze, żeby na te studia wysłać to dziecko, żeby po prostu inwestować w ten rozwój, przyszłość Ugandy poprzez wykształconych ludzi. Są też inne projekty, właśnie mniejsze, które tutaj są opisane. Między innymi coś, na czym nam teraz ostatnio bardzo też zależy, wioska edukacyjna, żeby zbudować szkołę taką tam w Kajchurze, gdzie będą dzieci mogły otrzymywać edukację na takim poziomie naszym, europejskim, i żeby to była po prostu szkoła chrześcijańska, żeby mieć wpływ i formować chrześcijańskie pokolenia w Ugandzie. Także 120 tysięcy złotych jest potrzebne na budowę szkoły. Chcemy ją właśnie zrobić w oparciu o ten model ASCI, czyli to jest takie zrzeszenie szkół chrześcijańskich na świecie. I w Ugandzie też to funkcjonuje, dlatego już mamy taki kontakt, że jeżeli będziemy mieć pieniądze na budowę, to przyjadą ludzie, którzy będą uczyć tam na miejscu, i nauczycieli, i dyrektora, jak prowadzić tą szkołę, żeby zapewniać po prostu to wykształcenie dużo wyższe tym dzieciom. Także ja myślę, że to jest realne z Panem, cała ta kwota. Także to są kontakty do mnie, gdybyście chcieli się ze mną kontaktować. Przywiozłam ze sobą dwie cegiełki. Mówię cegiełki, ponieważ zysk z tego nie idzie do czyjejkolwiek kieszeni, tylko zasila dwa projekty. Książka, którą napisałam, jeżeli chodzi o mój pobyt w Ugandzie, to czego Pan tam dokonał. Wiecie, to, że ja godzinę tu miałam między Wami i opowiedziałam Wam najważniejsze rzeczy, to jest po prostu, mogłabym tu tak mówić kilka godzin co najmniej. Tu natomiast w książce, to jest taka książka trochę ewangelizacyjna, tam są historie takie zwykłe, które tam mi się przytrafiały, ale każda jest związana później z taką perspektywą biblijną. Dlatego ludzie bardzo chwalą tą książkę, muszę Wam powiedzieć. Oddaję to całą chwałę Panu, bo to On mi kazał napisać, co ja tam potrafię. Także cegiełka. Ile zechcecie zapłacić za tą książkę? Dochód z niej zasila dom dziecka, żeby dzieci lepiej jadły, żeby miały buty, żeby było za co zapłacić ich wczesne. Oj, co ja się pomyliłam? To zasila dom dziecka, to zasila zawodówkę dla sieroty. To, żeby sieroty mogły chociaż zdobyć wykształcenie w szkole zawodowej, $20 miesięcznie. Także książka Zawodówka dla sieroty, DVD, gdzie jest opowiedziana moja historia pobytu w Ugandzie z różnymi szczegółami, których nie mogłam dzisiaj opowiedzieć. To jest też cegiełka. Ile dacie za książkę, czy za to 10, 20, 50, 100 zł? Jeden koszyk jest na to, drugi koszyk na to, dwa różne projekty. Także zachęcam, można też wziąć takie ulotki, są opisane projekty, żeby więcej się z nimi zapoznać. Także podsumowując, chwała Bogu za to, że nas używa, że to jest tak, że jak my Mu się oddajemy, On po prostu robi z nami różne fajne rzeczy i okazuje się, że myśmy myśleli, że myśmy coś poświęcili, a tymczasem dużo więcej zyskujemy. I ja wierzę, że tam, gdzie się coś poświęca... O, przypomniała mi się pewna historia. Pamiętacie Abrahama, jak składał ofiarę i przylatywały sępy, które chciały zjeść tą ofiarę, a Abraham co robił? Odpędzał je. I to jest tak, że zawsze jak się Bogu coś ofiaruje, zawsze jak jest poświęcenie, to przychodzi diabeł, który po prostu sęp, który zaraz tam chce zniechęcić. I też miałam mnóstwo swoich zniechęceń w Ugandzie. Codziennie się pakowałam i wracałam do domu. Ale Pan trzymał mnie tam mocno i miał swój cel. I za to chwałę Mu oddaję. Także po powrocie do Polski robię, co mogę, żeby mówić o tym, że nasi bracia w wierze żyją w tragicznych warunkach w Afryce. I tak jak ktoś powiedział, że w Polsce na 100 biednych osób, na jedną biedną osobę jest 100 osób, które chce pomóc tej osobie. W Afryce na 100 osób potrzebujących nie ma jednej, która by pomogła. Dlatego warto też kierować naszą pomoc finansową, czy to do Indii, tak jak wiem, że wspomagacie tam kościoły, czy właśnie do krajów afrykańskich. Także jeżeli ktoś indywidualnie zechce się też zaangażować w których z tych projektów, to zachęcam, bo organizacja jest wiarygodna. Także dziękuję za zaproszenie, oddaję całą chwałę Panu i dziękuję za to, że wysłuchaliście tego świadectwa. Chwała Panu.